Dzień dobry wszystkim, to jest program Trójmiasto jest nasze, dzisiaj o wyjątkowej porze, o 13, nie jak zwykle o 16, no ale też sytuacja w Arce jest wyjątkowa. Otóż miasto wstrzymało finansowanie dla klubu, decyzją prezydenta miasta Arka nie będzie otrzymywała w najbliższym czasie pieniędzy. Powód jest zdaniem miasta dość jasny. Klub miał większościowy udziałowiec spółki miał realizować strategię długofalowego rozwoju Arki, natomiast po 4 miesiącach tej długofalowej wizji nie widać, stąd zdenerwowanie w mieście, które łoży przecież niemałe pieniądze na klub i wstrzymanie tej finansowej strzykawki, szczepionki, jak zwał, tak zwał. Będziemy mieli głos z klubu, o 13.30 połączymy się z menadżerem klubu Rafałem Żurowskim, który opowie nam co i jak wygląda to z perspektywy właśnie Arki. O 13, czyli już możemy dzwonić właściwie, połączymy się z Krzysztofem Paciorkiem, byłym rzecznikiem Arki, który ostatnio był u nas w programie Ligowcy w Pigułce, kiedy rozmawialiśmy o Arce, człowiek mocno związany z klubem, też ma swój podcast, jest jedną trzecią podcastu o Tagowaniu, mamy już go na linii. Cześć Krzysiek.
Cześć, witam wszystkich, dzień dobry.
Ty się spodziewałeś, że tak sprawy mogą się potoczyć?
No, od kilku dni już do nas docierały sygnały, że taki ruch może miasto wykonać. Mhm. No i dzisiaj wszyscy już przeczytali oświadczenie prezydenta i potem uzupełniające oświadczenie Stowarzyszenia Kibiców Arki Gdynia. No jest to taka bardzo chyba wyraźna żółta kartka dla właścicieli klubu, gdzie sponsor główny, jakim jest miasto, bardzo mocno reaguje na to, co dzieje się albo co się nie dzieje w klubie. Mhm. I jest to chyba jasny sygnał, że po prostu miasto nie będzie firmować więcej takiej fuszerki, która może doprowadzić do upadku klubu najzwyczajniej w świecie.
Mhm. Z tego, co mi, tobie też wiadomo, w mieście byli nawet wściekli na Arkę od dłuższego czasu, prawda?
Tak, bo już pierwszy kryzys, o którym zresztą rozmawialiśmy na u was studio tydzień temu, pojawił się na przełomie sierpnia i września, kiedy pojawili się w klubie nowy prezes i Marko Wejnowicz, no i to był taki znak, że albo jakiś fałszywy sygnał, że jednak jest pomysł na ten klub, ale przyjście Marko Wejnowicza tylko zbudowało komin finansowy i dzisiaj może już nam wyjść to bokiem. I też z perspektywy czasu widzimy, że to była zagrywka PR-owa, a nie jakakolwiek strategia długofalowa.
Mhm. A skąd taka data tego wstrzymania tej pomocy finansowej? Dlaczego nie wcześniej, nie później?
No, sytuacja eskalowała już pod koniec roku, kiedy rezygnację złożył prezes Grzegorz Stańczuk i od tego czasu równia pochyła. Arka przyspieszyła na tej równi pochyłej i brak jakiegokolwiek planu, jakiejkolwiek reakcji właścicieli, bo tak naprawdę zobaczcie, że od grudnia, od rezygnacji Stańczuka właściciele nie zajęli żadnego stanowiska. Nikt nic nie wie, co się dzieje. Jakieś rozmowy się tylko gdzieś są prowadzone w kuluarach i to też właściciele nie pojawiali się na radach nadzorczych, dyskutowali za pomocą radcy prawnego. Oczywiście to jest ich prawo, jak najbardziej mogą takie rzeczy robić, no ale to jest chyba jasny sygnał, że tutaj nikt nie ma pomysłu ani dobrej woli, żeby coś z tym klubem zrobić. I w tym momencie sytuacja jest taka, że dalej nikt nic nie wie. Oczywiście z tego co wiem, w klubie wszyscy pracują normalnie, to nie jest tak, że nagle klub stanął i wszyscy czekają na wyrok. Nie, wszyscy pracują, panuje ten profesjonalizm, ale też jest wielka niepewność, bo tak naprawdę od począwszy od zawodników, kończywszy na pracownikach klubu, nikt nie wie, jaka czeka ich przyszłość i nikt z nikim nie rozmawia na ten temat. W tej chwili kluby czekają na nowego prezesa. Mhm. Który ma zostać powołany lada dzień i zapewne on przedstawi, nie wiem, plan nowy albo plan rozwoju, albo plan zwinięcia się. Ciężko powiedzieć. No ale najważniejsze jest to, że to, co dzisiaj prezydent Szturek powiedział, też chciałbym, żeby to media nie odbierały tego jako ruch na złość prezydenta, tylko to jest jak najbardziej ruch wykonany z troski o ten klub i jasny sygnał, że w takiej formie spółka sportowa Gdynia nie może być prowadzona, mając tak poważnego partnera, za tak poważnego partnera jak miasto. I miasto tutaj jasno mówi, będziemy współpracować, będziemy działać, ale nie na takich zasadach jak dotychczas. Mhm. Ty masz... I miasto po prostu wymaga zmian.
Ty masz może klubu. Informację, kim ma być nowy prezes, albo chociaż z jakiego środowiska się wywodzi? Czy to będzie też ktoś taki ala, nie ala, tylko marketingowiec w typie Stańczuka?
Nie, to nie będzie, to nie będzie nikt ze środowiska piłkarskiego. To będzie raczej człowiek ze świata finansów.
Okej. Okay. Bo też właśnie mówiłeś, tak, że... proszę.
No, nazwisko jakieś tuż lata po giełdzie, ale nie chciałbym go ujawniać.
Jasne. Ty mówiłeś, nie wiem, czy to dobrze powiem w kwestii nomenklatury, ale chyba ostatnio było właśnie spotkanie Rady Nadzorczej, czy walne zgromadzenie, i nie pojawili się żaden z właścicieli, czyli ani Dominik Midak, ani jego ojciec, tak?
Tak, pojawiła się pani radca prawny, pani radczyni, ale byli. Był pan Włodzimierz Midak i Dominik Midak byli w Gdyni w weekend, byli na treningu, byli w klubie, rozmawiali również z przedstawicielami miasta i tam właśnie została przekazana informacja, że miasto wstrzymuje dotację do czasu, kiedy sytuacja nie zostanie wyprostowana. Czyli chodzi dokładnie o spłatę długu, o włożenie własnych środków, tak mnie się, wydaje mi się, że tu chodzi o włożenie własnych środków przez właścicieli do spółki, bo w tym momencie po prostu jeszcze nie w tej chwili, ale w przeciągu kilku miesięcy grozi Arce grozi utrata płynności finansowej, no, a wszyscy wiedzą, co to znaczy.
Mhm. A według twojej oceny, czy Arka może funkcjonować bez pomocy miasta?
Nie, nie może. Nie może, zresztą zobaczcie, prawie żaden klub w ekstraklasie nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy miasta, większej lub mniejszej. Ta współpraca w Gdyni od wielu lat dobrze bardzo funkcjonowała i wszyscy muszą pamiętać, że gdyby nie miasto, to Arka by już dawno gdzieś tam się pałętała po niższych ligach. Miasto zawsze kładło tutaj duży nacisk na promocję przez sport. Wiadomo, że Arka zawsze była największym beneficjentem, no bo jest drużyną, jest to klub, który reprezentuje najbardziej medialny sport i odnosiło w ostatnich latach największe sukcesy, więc to jest oczywiste. Ale jeżeli miasto się wycofa na dobre, to nic tutaj dobrego się nie wydarzy, szczególnie mając takich właścicieli, którzy nie mają żadnego pomysłu, ani tak naprawdę nikt nie wie, o co im chodzi. Wydaje mi się, że to jest po prostu podejście na takiej zasadzie, że mamy spółkę, ale nie będziemy nic do niej dokładali. Ale zaległości będą rosły różne. Po prostu pojawia się dług i tak dalej nie może, tak dalej Arka nie może funkcjonować, a przecież miasto nie chce swoich pieniędzy ułożyć na spłatę długów zaciągniętych przez właścicieli klubu.
A ty sądzisz, że w końcu miasto może zagrać jeszcze bardziej wabank i powiedzieć, że albo panowie sprzedajecie Arkę, albo my nigdy już nie włożymy tam ani złotówki?
Wydaje mi się, że na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że miasto nie chce współpracować z panami Milakami. Chyba że rzeczywiście doszłoby do jakiegoś kompromisu i porozumieliby się. To jak najbardziej wydaje mi się, że sytuacja jest jeszcze do wyprostowania, ale to jest taki najbardziej chyba, to jest bardzo, bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz. Na dzisiaj to wygląda jak po prostu wojna między miastem a Milakami i oczywiście między kibicami, którzy mają już dosyć tych panów i najchętniej, gdyby mogli, to już nigdy nie chcieliby ich widzieć w Gdyni.
Mhm. Znaczy, ja nie wiem, czy panowie Midak w ogóle mogą wygrać tę wojnę, jeśli nagle nie będą wrzucać, nie będą działać jak, nie wiem, Cupiał czy Wojciechowski. Tu potrzeba dużych pieniędzy, żeby tę wojnę wygrać, a z tego, co zawsze rozmawiamy, to oni są niechętni, by takie środki wrzucać do klubu.
Więc bardzo chciałbym w końcu usłyszeć, co, o czym myślą, jaki mają plan pan Włodzimierz i jego syn Dominik, bo tak naprawdę od rezygnacji Grzegorza Stańczuka oni nie wystosowali żadnego komunikatu, nie udzielili żadnego wywiadu, nikt nic nie wie. Mają pochowane głowy w piasku i tak naprawdę nie wiemy, w jaką grę grają. Udała im się na pewno rzecz bardzo trudna do zrobienia. Zdenerwowali prezydenta Szczurka, który zdecydował o wstrzymaniu pomocy finansowej klubowi. No to naprawdę trzeba się bardzo postarać.
No tak, bo prezydent Szczurek, wierny kibic Arki, z tego co wiem, i przez lata wspierał Arkę. To chyba jest pierwsza taka sytuacja w ogóle.
Tak, jest to pierwsza. Oczywiście, że te stosunki czasami były napięte mniej lub bardziej, ale one nigdy nie stały na ostrzu noża. I też prezydent Szczurek firmuje Arkę swoją osobą i cały Urząd Miasta. Więc wydaje mi się, że jest to ruch bardzo, bardzo mądry w tym momencie. Ale też chciałbym, żeby kibice, dziennikarze też rozumieli to jako chęć pomocy Arce. I to jest jakiś element próby naprawy tej sytuacji, a nie odwrócenia się od klubu, całkowitego odwrócenia się od klubu.
Mhm. Powiedzmy też, może przybliżmy sylwetki, Dariusza Szwarca i Andrzeja Ryńskiego. To byli ludzie z nadania miasta, tak? Prokurent i tak. Członek Rady Nadzorczej.
Dariusz Szwarc był dyrektorem już w klubie, był dyrektorem administracyjnym w klubie, wcześniej był dyrektorem, zarządzał stadionem w Gdyni, to jest człowiek, który od lat działa w sporcie gdyńskim, nie jest to postać anonimowa, tak więc był takim naturalnym reprezentantem miasta w spółce, szczególnie w takiej sytuacji kryzysowej.
Mhm. Andrzej Ryński?
Powiem szczerze, nie znam człowieka, tak więc nie chciałbym na jego temat tutaj żadnych bajek pisać.
A jakbyś ocenił dotychczasowe działania Dariusza Szwarca, bo on może nie chwali się, tylko mówi, że udało się rozwiązać kontrakt z Busuladziciem, wiem jak drogi, z Banaszewskim, a także podpisać nową umowę ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka, więc to miało być uporządkowane, iść do przodu, tak to widzisz?
No, przede wszystkim wykonał bieżącą pracę w klubie i to były takie palące sprawy na teraz. Przede wszystkim przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka, bo bez tej umowy, jak wiemy, Stowarzyszenie Inicjatywa Arka szkoli młodzież do spółki, a bez tej umowy nie dostalibyśmy licencji na zwyczajnym świecie, więc na pewno jego tutaj doświadczenie i pozycja na pewno pomogły. Myślę, że wcześniej czy później by się obie strony dogadały, ale na pewno Dariusz Szwarc był tą osobą, która gdzieś te negocjacje przyspieszyła.
Mam wypowiedź Dariusza Szwarca. Obecna sytuacja finansowa klubu w mojej ocenie nie pozwala na podpisywanie nowych kontraktów, a działanie pionu sportowego wskazywały, że takich ruchów żądał właściciel klubu. No, brzmi to dość niepokojąco w stronę takiego naprawdę zadłużenia Arki i to pachnie, no nie chcę powiedzieć, że już ruchem Chorzów czy innymi takimi przypadkami, no ale pachnie nieładnie.
No już pachnie nieładnie. Cała ta sytuacja, która zaistniała w grudniu, zwiastowała, że będzie kiepsko, ale chyba wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że tak szybko można doprowadzić do takiej sytuacji. Nie wiem, ja naprawdę czekam, aż właściciele przemówią. Przemówią, wytłumaczą, dlaczego doszło do takiej sytuacji i jaki mają pomysł, żeby to naprawić, albo po prostu może, czy już szukają nowych właścicieli, bo jeżeli ta spółka im tak bardzo ciąży, jest im niepotrzebna do niczego, to najzwyczajniej w świecie dobrze byłoby ją sprzedać, zanim ten klub zniszczą.
Twoim zdaniem byliby chętni na kupno Arki? Czy pojawiały się już wcześniej oferty?
Pojawiały się oferty, bardziej takie nieśmiałe zapytania, cały czas kwestią sporną pozostaje cena, ale myślę, że jeżeli pojawiłby się ktoś, kto wyłożyłby pieniądze, które zadowalają obu panów, to sprzedaliby spółkę z dnia na dzień. Bo umówmy się, Arka w tym momencie, akcje spółki nie idą w górę, tylko będą szły w dół. Chociażby dzisiejszy komunikat prezydenta Szczurka jeszcze bardziej obniża wartość tej spółki. Też pamiętajmy, że Arkę trzeba będzie kupić z długami.
Tak.
Więc no, nie wiem, na co panowie czekają. Nie mam pojęcia. Może mają jeszcze jakiś wspaniały plan, ale wątpię. Przede wszystkim dalej nie rozumiem, dlaczego oni milczą. Dlaczego milczą i nawet jeżeli sytuacja była trochę inaczej, to mieliby doskonałą możliwość, żeby się obronić, żeby przedstawić swoje racje, a też pozwalają, żeby pewne niedopowiedzenia i niepokoje rosły. Nie wiem, nie rozumiem tej taktyki kompletnie.
Być może czekają na taką ofertę, która pozwoli im na Arce wręcz zarobić? Czyli odzyskać to, co włożyli za pierwszym razem przy kupnie i potem, co wkładali przez jakiś czas?
Na pewno, jeżeli kupili Arkę za kwotę X, no to chcieliby przynajmniej tę kwotę X odzyskać, ale czasem jest coś takiego, czasem się źle inwestuje pieniądze i czasem nie jest się w stanie odzyskać wszystkiego, co się zainwestowało i bardziej próbuje się robić tak, żeby nie stracić wszystkiego. Mhm. Ale wątpię, żeby poszli tą drogą. Bo też umówmy się, znalezienie kupca spółki, no to też nie jest sprawa, którą się zwraca z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Mhm. Tu są potrzebne audyty, analizy, rozmowy, negocjacje i to nie jest tak, że ktoś przyjdzie z ulicy i powie, mam 5 baniek, chciałbym kupić klub, dobrze, proszę, sprzedajemy wam klub. No to tak raczej nie zadziała.
Mhm. Ale też nie rozumiem, w jaką stronę to zmierza, skoro tam ten plan Stańczuka zakładał bodaj 1 czy 2, tak, rocznie, żeby włożyć w ten klub, tak, żeby on się mógł rozwijać. 1 czy 2 to było?
To było chyba coś około 2 milionów.
No tak, no to jest ile? 500 tysięcy euro, no to no, nie wiem, czy kontrakt Busuladzicia to może opłacić, ale pewnie 2 już tak.
No, to jest właśnie to, o czym mówisz i to tylko pokazuje, jak ten klub, jak właściciele nie mieli pojęcia o tym, co robią. I dalej zastanawiam, wiedząc, jaki mają budżet, wiedząc, jaka jest sytuacja finansowa, dlaczego podpisuje się Busuladzicia, Serarensa i Wejnowicza w tym samym okienku transferowym. Mhm. Jak się sumuje ich pensje, no to już chyba się czerwone światełko powinno zapalić. Nie ma, chyba, że ma się plan pozyskania sponsorów albo sprzedaży jakiegoś zawodnika i zbilansowania budżetu, ale no nie wygląda na to, jakby ktokolwiek miał tutaj jakikolwiek plan.
No powiedzmy sobie szczerze, jaki sponsor wejdzie teraz do Arki Gdynia, widząc, co się dzieje? Ja bym, będąc właścicielem, nie chciał mieć siebie na bandach, widząc na trybunach Midak Won, czytając w mediach, że miasto wstrzymuje wypłaty, no to jest kompletnie nieopłacalne.
Co więcej, istnieje ryzyko, że kolejni sponsorzy się wycofają.
Mhm. Ale to jest ryzyko, czy to są informacje, które gdzieś posiadasz?
Powiedzmy, że jest ryzyko na podstawie informacji, które posiadam. Mhm.
Ale to miałoby nastąpić w najbliższym czasie, czy dostali większy kredyt od zaufania niż od miasta?
Myślę, że po wygaśnięciu umowy może po prostu nie zostać przedłużona. I jest to spowodowane właśnie tym, co się dzieje w klubie, a czego przyczyną są właściciele klubu.
Ja się zastanawiam, czy sytuacja nie była od początku patologiczna w tym sensie, że prezesem jest oficjalnie Dominik Midak, a no, większość z nas wie, że rządzi jego ojciec tak naprawdę. I czy tutaj już, bo też klub ma olbrzymie problemy z komunikacją i wydaje mi się, że tutaj też jest kłopot. No, że prezesem powinien być ktoś, kto ma realną władzę, a nie tylko dostał prezent pod choinkę,
to znaczy,
był klub.
No, prezesem był Wojtek Pertkiewicz.
Właścicielem, tak, przepraszam.
Tak. Właścicielem był Dominik Midak, ale z tylnego siedzenia rządził. No, podejmował wiele kluczowych decyzji jego tata Włodzimierz. I no, to już nie wróży nic dobrego, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest kim. Potem były różne strukturach dziwne przetasowania. Był Piotr Włodarczyk, który był doradcą.
Przyjacielem.
Był przyjacielem. To jest kuriozum. No, ja się śmieję, jak tylko to słyszę. Każdy chciałby być takim przedstawicielem klubu, kiedy może wykonywać ruchy, a nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Mhm. Potem za chwilę, którego będę szedł na antenie, był Rafał Żurowski, który był dyrektorem klubu, potem menadżerem. W międzyczasie pojawił się jeszcze Antoni Łukasiewicz, który jest dyrektorem sportowym, ale tak naprawdę nie wiemy, kto do końca odpowiadał za całą politykę transferową, bo przecież wiemy, że różni zawodnicy przychodzili z różnego nadania, z różnego polecenia. I ten chaos od samej góry, chaos właścicielski połączony z chaosem, nazwijmy to dyrektorskim, doprowadził do dzisiejszej sytuacji. Oczywiście też należy pamiętać, że ci dyrektorzy, pracownicy też na pewno funkcjonują w tym chaosie, sami nie wiedzą, co będzie dalej. I to też nie jest tak, że im się pracuje super i oni są wszyscy zadowoleni. Mhm.
Już mówiło się przecież, że trener Rogić myśli o odejściu, co dopiero może sobie pomyśleć teraz.
Tak, tylko mimo wszystko rozmowy z kluczowymi zawodnikami są prowadzone. Negocjacje, rozmowy z Pawełem Steinworsem są prowadzone. Jeżeli się zgodzi podpisać kontrakt, to na pewno przed wyjazdem na obóz jeszcze to powinno się wydarzyć, ale no nie wiemy. Tam było kilka ofert, były nieporozumienia, ale jeszcze negocjacje trwają, więc sprawa nie jest przesądzona. No mówię, drużyna i trenerzy robią swoje. Pracują, trenują, są skupieni na rundzie, która zaczyna się przecież już za 3 tygodnie. Mhm. Ale doskonale wiemy, że zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będą mieli to, co dzieje się w klubie i na pewno będą piłkarze na zgrupowaniu będą o tym rozmawiać, będą o tym myśleć. I
no właśnie, a trzeba by myśleć o utrzymaniu.
O utrzymaniu, o utrzymaniu drużyny. Zawodnicy będą myśleć o utrzymaniu siebie i swoich rodzin. Więc kiedy się myśli o utrzymaniu klubu albo utrzymaniu rodziny, no to wiadomo, co wygrywa w takim momencie. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach jeszcze parę niespodzianek nas może czekać. Czekamy w tym momencie na prezesa nowego. Zobaczymy, kiedy się pojawi, no bo teraz nie mając prokurenta w spółce, w zasadzie nie ma komu podpisać nowego kontraktu, ewentualne przedłużania ze Steinworsem czy z kim innym. Więc jak najszybciej musi się pojawić ktoś, aby zapewnić funkcjonowanie tej spółce, żeby ona mogła prawnie funkcjonować.
A jeszcze Jacek Zieliński jest na kontrakcie, to już w ogóle jest niegospodarność.
No, ten sezon to jest, wydaje mi się, bardzo dobre wprowadzenie do, nie wiem, do książki poradnika dla przyszłych młodych właścicieli klubu, jak nie prowadzić sportowej spółki akcyjnej, albo jak nie zarządzać finansami.
Dokładnie. I to jest dobra puenta. Dziękuję ci bardzo. Moim państwa gościem był Krzysztof Paciorek, były rzecznik Arki. Jedna z trzech części w podcastu Otagowani. Pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia.
No dobrze, to teraz 5 minut przerwy muzycznej i będziemy łączyć się z głosem z klubu Arki Gdynia. Naszym gościem będzie Rafał Żurowski, menadżer klubu. Do usłyszenia za 5 minut.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z powrotem na antenie. Za nami rozmowa z Krzysztofem Paciorkiem. Przed nami rozmowa z Rafałem Żurowskim, człowiekiem z klubu, bo też chcemy poznać opinię na ten temat. Halo, mamy już na antenie Rafała Żurowskiego. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Jak się przedstawiać? Menadżer klubu, dyrektor wykonawczy, bo ile ludzi, tyle opinii na temat twojej funkcji.
Tak, wiem. Dyrektor wykonawczy to jakby oczywiście powinno być doprecyzowane wcześniej, ale powiedzmy, że ze względu na zawirowania w klubie, których kulminacja nadeszła dzisiaj, to jakby też czas na to, żeby też uporządkować i to, ale to nie są priorytety, to są niuanse, ale dyrektor wykonawczy tak.
Dobra, no to czy jesteś w stanie uspokoić kibiców Arki, że nie jest tak źle, jak wygląda, no bo jeśli miasto cofa wam finansowanie, no to wielu myśli, że sytuacja jest dramatyczna i pytanie, czy ma rację.
Faktycznie zewnętrzny wydźwięk tych komunikatów dzisiejszych, czy informacji, które wypływały, czy krążyły w obiegu od kilku tygodni, no miały taki bardzo dramatyczny wydźwięk, tak jakby tutaj się faktycznie kroił jakiś drugi ruch Chorzów, czy Wisła Kraków za czasów Sarapaty i towarzystwa, natomiast no absolutnie tak nie jest. dalecy jesteśmy bardzo od takiej sytuacji. Ja bym nawet nie nazwał tego, co się teraz dzieje, dołkiem, a bardziej zakrętem. Problemy takie finansowe, jakie my teraz mamy, jeżeli w ogóle można nazwać problemami, bo dla mnie to są po prostu chwilowe perturbacje, zamieszania trochę też natury formalnej, są w klubach ekstraklasy w tym sezonie dużo mniejsze niż klubów w ekstraklasy w zeszłych sezonach, którym nic się nie stało, gdzie nie było wokół tego żadnego szumu, że dzieje się jakiś dramat. U nas w tej chwili wybuchła jakaś panika, jakby klub tonął. Nic takiego nie ma miejsca i nic takiego się nie wydarzy. Natomiast to, że takie informacje wypływają i to, że w tej chwili narosła taka atmosfera, jest również błędem klubu i zaniedbaniem klubu i właścicieli. Tutaj w sferze komunikacyjnej na pewno to wszystko bardzo źle zostało rozegrane, w zasadzie nie zostało rozegrane w ogóle, bo ze strony klubu tutaj nie było informacji. Dlatego też w pewnym sensie rozumiem i kibiców, i dziennikarzy, i środowisko wokół klubu, że te obawy tak narosły i zostało też dużo historii nadbudowanych i atmosfera jest taka, jakby faktycznie klub był w jakiejś bardzo dramatycznej sytuacji. Natomiast tak nie jest. Oczywiście ciężko uspokoić kibiców słowami, bo za tym muszą iść czyny. Mam nadzieję, że te niebawem nadejdą. Natomiast myślę, że w tej sytuacji, która w tej chwili jest, też słowa na nic się zdadzą, bo tutaj po prostu potrzebne są bardzo konkretne ruchy i efekty po prostu. Natomiast o to jestem spokojny, to jest tylko kwestia czasu, kiedy to zostanie uporządkowane. Klub jest niezagrożony, drużyna normalnie przygotowuje się do rundy, mamy silną drużynę, świetnego trenera. Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o przyszłą rundę i przyszłość Arki Gdynia.
Mhm. Mówisz o problemach w komunikacji, ja je dostrzegam oczywiście, ale to nie są plotki. Miasto wstrzymało wam finansowanie klubu. Dlaczego?
Ze względu na sytuację w klubie. Jest to... słuchałem audycji dotychczasowej i w dużej mierze zgadzam się z Krzysztofem, który wspominał o tym, że odbiera ten ruch miasta jako gest troski o klub. I ja się z tym zgadzam. Wiem, że prezydent Szczurek jest wiernym kibicem Arki Gdynia, Arkę ma w sercu i też bardzo, bardzo mu klub leży na sercu. I też odbieram ten gest jako trochę próba takiego wymuszenia na właścicielach, żeby ten proces układania spraw w klubie przyspieszyć. No i mam nadzieję, że to wszystko taki efekt odniesie. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby na dłuższą metę miało dojść do faktycznego rozstania miasta Gdyni, mam w tej chwili na myśli urząd, z klubem, bo po prostu nie ma takiej możliwości, tak jak zresztą w oświadczeniu prezydenta było napisane, Arka to Gdynia, Gdynia to Arka i tak będzie, myślę, że tak będzie zawsze i to jakby jest w tej chwili oczywiście zagrożone, gdyby ze strony klubu nie było dobrej woli, czy ze strony właścicieli, natomiast ze strony właścicieli jest dobra wola, po prostu jest w tej chwili pewien, nazwijmy to, zakręt organizacyjny, natomiast ze strony właścicieli jest dobra wola i powoli to układamy. Mam nadzieję, że to przyspieszy i niebawem ponownie, że tak powiem, podamy sobie z miastem rękę, wszystko będzie okej.
No tak, ale to nie jest tak, że miasto się na was obraża i nic za tym nie idzie, tylko nie będzie pieniędzy. I ja chciałem zapytać, jak to się odbije na bieżącym działaniu klubu?
Pieniędzy nie będzie, jeśli klub nie zostanie poukładany tak, jak to zostało napisane w oświadczeniu prezydenta. Natomiast dopóki ja tutaj jestem, dopóki są tutaj obecni właściciele, no to nie wyobrażam sobie, żeby to nie miało zostać poukładane. No po prostu pewne procesy muszą zostać przyspieszone. To dzisiejsze oświadczenie i ten ruch miasta, myślę, że może faktycznie wymusić na właścicielach, czy na nas, na klubie, żeby pewne procesy przyspieszyć. Myślę, że tak się po prostu stanie i tyle. Jakby to nie jest tak, że miasto teraz, że my dostajemy codziennie po jakąś transzę od miasta i teraz te codziennie spływające transze zostaną już są wstrzymywane. My jutro czegoś nie dostaniemy. No to troszeczkę na innych zasadach działa. To jest pewnego rodzaju zapowiedź, oczywiście dosyć kategoryczna i my ją traktujemy w 100% poważnie. Natomiast też nie jest tak, że miasto się teraz obraziło czy odcięło. Ja to traktuję podobnie jak mój przedmówca Krzysztof Paciorek. Ja to oceniam jako gest dobrej woli. Oczywiście nam to nie ułatwia ani pracy, ani nie sprzyja nastrojom w klubie. Natomiast nie odbieram tego jako jakiś antagonistyczny ruch miasta. Myślę, że to wszystkim wyjdzie na dobre. Mhm.
A jak długo jest w stanie Arka funkcjonować bez pomocy miasta?
Jak długo jest w stanie Arka? Ciężko powiedzieć. Ja nie chciałbym tutaj mówić, że Arka jest w stanie funkcjonować w ogóle bez pomocy miasta, bo takie rozważania uważam w ogóle za bezsensowne, bo Arka musi być z Gdynią. Natomiast na ten moment klub sobie poradzi. Jak sezon będzie dokończony, wiem o tym, zresztą mówił o tym mój przedmówca, wspominał o tym, że klub w lutym straci płynność finansową. Tak nie będzie. Sytuacja finansowa klubu nie jest może jakby stuprocentowo stabilna, natomiast problemy finansowe, o których my w tej chwili mówimy, są, no może mówienie w tej chwili o śmiesznym kibiców mogłoby rozdrażnić, natomiast przypominam, że wiele klubów ekstraklasy w zeszłych sezonach i w tym sezonie również i w zeszłym miesiącu były również informacje płynące z innych klubów o tym, że zalegają z dopłatami wobec piłkarzy w innych klubach. U nas taka sytuacja od bardzo dawna nie miała miejsca. Nie ma miejsca, jesteśmy na bieżąco z wypłatami. Mówimy w tej chwili wyłącznie o jakichś ewentualnych, dywagujemy w ogóle o jakichś ewentualnych przyszłych sytuacjach, więc pomimo tych apokaliptycznych scenariuszy, które są rysowane, my jesteśmy i tak w lepszej sytuacji niż inne kluby ekstraklasy, gdzie o problemach takiej skali jak u nas się w ogóle nie mówi. Więc oczywiście jest wiele do naprawienia. Głównie ja bym to jednak ocenił jako problemy strukturalne w klubie, bo my musimy po prostu się dobrze przeorganizować, żeby to wszystko zaczęło lepiej funkcjonować i zarówno jeżeli chodzi o finansowanie klubu, jak i o pion sportowy, żebyśmy potem nie mieli takich sytuacji jak obecnie, gdzie zawodników kontraktujemy, potem zwalniamy. My nie jesteśmy obecnie przygotowani strukturalnie na to, żeby działać tak, jak chcieliby tego kibice. Ja się kibicom nie dziwię, że się denerwują, że są sfrustrowani. Natomiast nie jest tak źle, jak w tej chwili to wybrzmiewa w opinii publicznej, w mediach.
Mówisz, że ze strony właścicieli jest dobra wola, no ale tak. Ja szukam tej dobrej woli. Olali, no powiem wprost, olali plan Stańczuka, nie przyjechali na Walne, teraz są pokłóceni z miastem, są pokłóceni z kibicami, no gdzie tu mam szukać dobrej woli?
Ja zarysuję tło, ale w dużym uproszczeniu jakby, więc proszę filtrować to, co powiem, przez to, że no nie mamy teraz 2 godzin, żebyśmy usiedli i przegadali wszystko, natomiast oczywiście kibiców zapraszamy. Zupełnie mówię teraz poważnie, bo jakby kibice mają łatwość, i też to jakby rozumiem, w takim zaczepianiu na odległość, natomiast ja nie widzę problemu z tym, żeby bezpośrednio porozmawiać i wszystko normalnie wyjaśnić, bo nikt z nas, ani właściciele, ani ludzie w klubie nie ma złej woli, my staramy się pracować na tyle dobrze, na ile możemy. I wszystko wszystkim wyjaśnimy. Natomiast tak pokrótce chociaż, żeby zarysować pewne tło tych ostatnich tygodni czy miesięcy. Prezes Stańczuk, czyli ten prezes, który przyszedł na przełomie sierpnia i września, umówił się z właścicielami na to, że dokładnie sprawdzi, jaka jest sytuacja w klubie i przygotuje plan rozwoju klubu długofalowy i krótkofalowy, tak jak zresztą mówił, kiedy odchodził z klubu. Ten plan miał zakładać bardzo odważny rozwój i to był w ogóle jeden z warunków przyjścia prezesa Stańczuka do Arki Gdynia, ponieważ klub pomimo odnoszonych sukcesów w latach poprzedzających organizacyjnie i finansowo najpierw wychodził z długów, co było w ogóle wielkim sukcesem, natomiast strukturalnie jakby pozostał w takiej stagnacji. To ja oczywiście rozumiem, bo powiedzmy było to obarczone pewną traumą po bardzo dużym zadłużeniu, więc na tej bazie dosyć ciężko tak od razu robić skok w przód. Natomiast klub był w stagnacji i warunkiem przyjścia prezesa Stańczuka było to, żeby jednak mocno zainwestować i mocno pójść do przodu. W związku z tym przygotowaliśmy, bo w to byłem zaangażowany też ja i dyrektor sportowy Antoni Łukasiewicz, bardzo szczegółową analizę w zasadzie każdej części klubu, gdzie i to nie na bazie jakichś tam idei i pomysłów, tylko wszystko na bazie liczb, każdy fragment klubu w Excelu. Wszystko bardzo szczegółowo opisaliśmy. Zresztą wspominaliście o tym w rozmowie z Krzysztofem Paciorkiem. Mhm. On tam wspomniał o tym, że wymagało to inwestycji rzędu 2 milionów złotych na sezon mniej więcej. Tego nam wyszło tak naprawdę dużo więcej, ale tak po prostu to zaplanowaliśmy, żeby klub naprawdę poszedł do przodu, mocno się rozwinął, mieliśmy to przedstawić właścicielom, natomiast to oczywiście pochłania dużo czasu. Myśmy to przygotowali i zaprezentowali właścicielom na przełomie listopada, czyli grudnia, czy na początku grudnia. Niestety, w międzyczasie, odkąd przyszedł prezes, do zaprezentowania tego planu jakby dużo się zaczęło dziać. Wyniki bardzo złe, co z kolei sprawiło, że no ta nienawiść w stosunku do właściciela, która już wybrzmiewała w minionym sezonie, wróciła. Wróciły transparenty, okrzyki i cała ta nienawiść wobec Dominika i Włodzimierza Midaków wróciła jakby na stadion i powiedzmy w szeroko pojęte środowisko Arki Gdynia. Natomiast to nie było niczym nowym. Nasiliło się i tak dalej, ale okej, to nie było niczym nowym. Natomiast doszło też do tego bardzo złe wyniki i doszło też do tego sytuacje związane z sędziami.
A możemy to oczywiście... Sędziowie wam rozwalili w plan w Excelu? No proszę cię, no.
Nie, no ja o tym nie mówię. No jakby daj mi wszystko dokończyć. To, co robili sędziowie w minionej rundzie, możemy oczywiście mówić o błędach. Ja wierzę, że to był zwykły ludzki błąd. Natomiast ja nawet nie muszę tego oceniać, bo to wy też oceniacie. Mogę się tutaj powołać na was. Wiem, że Damian Smyk robi niewydrukowaną tabelę, mamy 7 punktów mniej. I to może być suchą liczbą dla kibica, tym bardziej dla redaktorów niezwiązanych z Arką Gdynia. Natomiast dla właścicieli, dla piłkarzy, dla pracowników, to są sytuacje, gdzie one się kumulują na przestrzeni 2 miesięcy. I to jest po prostu... Użyję teraz mocnego słowa, natomiast nie chodzi mi teraz o to, że ktoś nam zabiera pieniądze z kieszeni. Natomiast to jest okradanie klubu. Nawet przy założeniu, że to są błędy, że to wszystko niechcący. I teraz kumulacja tych wszystkich okoliczności, gdzie to było jeszcze świeżo po spotkaniu z Pogonią Szczecin, które zremisowaliśmy pomimo bramki Markusa da Silvy nieuznanej w ostatniej akcji meczu. I teraz my w takich okolicznościach, gdzie właściciele są znienawidzeni, wyzywani, w lidze sędziowie robią, co robią, cały czas trzymajmy się tej wersji, że bez złych intencji, my przyjeżdżamy i mówimy, a teraz, szanowni państwo, wyłóżcie jeszcze tyle i tyle. I teraz też nie było tak, że to zostało całkowicie jakby zanegowane. Bo plan właścicielom jakby się spodobał, jeżeli chodzi o całą strukturę i ten krótkoterminowy i długoterminowy. Natomiast mówiąc oględnie, no nie był to dobry moment na oczekiwanie od właścicieli, że oni mówią, tak, teraz dobrze wchodzimy w to i wykładamy tyle i tyle.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że właściciele się obrazili na sędziów i kibiców, dlatego nie chcieli włożyć pieniędzy w plan zaproponowany przez Stańczuka?
chcę powiedzieć, że w swoim stylu teraz dosyć dokonałeś bardzo tendencyjnego uproszczenia, a było tak, że po prostu był to zły moment na to, żeby właściciele podjęli decyzję o tym, żeby wyłożyć kwotę X na klub i zostało to po prostu wstrzymane.
No dobrze,
tak? Zostało to wstrzymane.
Rafał, ale rozumiesz, że to nie jest poważne, bo klub to nie jest jedna runda, tylko jakiś plan na, nie wiem, 6 sezonów, 5 sezonów. To nie jest poważne tak. Strony właścicieli, no to jest oczywiste dla mnie.
Czy wiesz, poważne były kwoty, więc też ja rozumiem, nie wiem, czy bym zrobił tak samo na ich miejscu, natomiast rozumiem, że dla nich nie był to moment, w którym podejmujesz decyzję, dobra, okej, okay, wchodzimy w to. Więc ja jestem skłonny to zrozumieć. Dla nas oczywiście było to nie na rękę. Dla nas wszystkich był to zawód, bo ja też byłem autorem tego, współautorem tego projektu razem z Grzegorzem Stańczukiem i Zantkiem Łukasiewiczem. Natomiast ja to rozumiałem wtedy, bo myśmy też, zdarzało nam się po takich meczach przyjść do pracy i zastanawiać się, po co my to w zasadzie wszystko robimy. Natomiast właścicieli też rozumiałem w pewnym sensie i jeszcze raz powtórzę. To nie zostało zanegowane i wyrzucone na śmietnik. To zostało po prostu wstrzymane. A w związku z tym, że prezes Stańczuk umówił się z właścicielami nie tylko na określoną skalę zmian, ale też na określoną dynamikę tych zmian, że to ma być robione tu i teraz, po prostu było inaczej niż się umówili, on zrezygnował. I tyle. Jakby ja rozumiem prezesa, rozumiem właścicieli, stało się jak się stało. Natomiast do tego została, jakby to był taki sygnał wysłany w świat, który został zinterpretowany w sposób taki, że tutaj zaraz się zadzieje jakaś apokalipsa, za chwilę jakiś, powiedzmy, deficyt budżetowy, który nie jest jakimś brakiem w kasie, tylko jest po prostu minusem w Excelu, który za chwilę może go nie być, został też zinterpretowany jako tonąca arka. No i do tego potem nabudowana cała historia, w tej chwili zamieszanie formalne, no bo jeden prezes zrezygnował, jest prokurent, okres świąteczny, to nowy rok to też nie jest dobry czas na to, żeby takie sprawy rachciak załatwić. I stało się, jak się stało. W międzyczasie oczywiście też na pewno błędem było to, że nie było ze strony właścicieli czy klubu jasnej deklaracji i komunikatu, co dalej. Dlatego rozumiem kibiców w 100%, że byli, są sfrustrowani, źli. Natomiast nie ma żadnego dramatu w klubie. Wiele klubów było, jest w gorszej sytuacji i z tego wychodziły, wychodzą i na pewno Arka sobie też poradzi.
Ale czyli ja to mam rozumieć, że jeśli sędzia Myć, bodaj to gwizdał, dałby karnego z Legią, uznaliby wam gola z Pogonią, to kibice byliby dla was sympatyczniejsi, wy byście mieli więcej punktów i wtedy Widakowie włożyliby pieniądze w plan Stańczuka? Ja to tak rozumiem.
Myślę, że jest to możliwe. Natomiast to też nie jest wszystko takie proste. Natomiast moment, w którym była ta decyzja podejmowana i wszystkie okoliczności wokół niej, no nie sprzyjały temu, żeby właściciele powiedzieli, dobra, dawaj te miliony, wchodzimy w to.
Ale czyli oni się, obrazili tak? Na rzeczywistość, po prostu.
A może po prostu dokonali pragmatycznej kalkulacji i tyle. Możesz oczywiście to upraszczać po swojemu, ale ja to widzę inaczej. No, możesz to nazwać, że się obrazili, a ja myślę, że to są prywatni ludzie ze swoimi pieniędzmi, którzy podejmują decyzję dotyczącą tych pieniędzy. I tyle. Ja jakby, wiesz, mówimy teraz o...
No ja rozumiem, to są ich pieniądze, ale oni chcieli budować klub długofalowo, tak? I obrazili się na 3 decyzje, tak. Błędy sędziów, z którymi się zgadzam, były błędy. No przecież to nie brzmi poważnie, no proszę cię, jak...
Nie brzmi poważnie, kiedy historię, o której ci opowiedziałem, zarysowałem ci ją jakby wielowątkowo, sprowadzasz do 3 błędów sędziów i to, Pawle, nie brzmi poważnie. Tak?
Nie, no sami powiedziałeś, że
poważnie brzmi podejmowanie decyzji dotyczącej wydawania milionów złotych na podstawie wielu okoliczności, o których też nie jestem teraz w stanie powiedzieć, o niektórych rzeczach sam mogę nie wiedzieć. Ja ze swojej strony wiem, w jakim momencie przedstawialiśmy plan, który wymagał od tego, żeby właściciele wyłożyli dużo pieniędzy na stół. I oni nawet nie odmówili, tylko po prostu to wstrzymali. Tak? Po prostu.
A kiedy właściciele wyjdą do kibiców? Kiedy udzielą jakiegoś wywiadu, kiedy będzie konferencja prasowa?
To ciężko mi powiedzieć i gdybyś ty miał im doradzić, możesz się zastanowić, bo na pierwszy rzut oka też bym powiedział, I ty też byś pewnie powiedział: Dominik, czy panie Włodzimierzu, wejdźcie, powiedzcie, co jest. Być może to jest dobry pomysł, a też zastanawiam się, czy w ogóle w tej chwili kibiców zadowolą słowa, czy mnie jako kibica zadowoliłyby słowa. Myślę, że w tej chwili oczywiście dobrze byłoby, żeby kibice usłyszeli nieco więcej niż to, co ja teraz mówię, że sytuacja wcale nie jest tak dramatyczna, bo nie jest. Natomiast wydaje mi się, że kibicom się należą konkrety, czyny, bo my powinniśmy zrobić bardzo, bardzo wiele konkretnych rzeczy. To należy się nie tylko kibicom, ale też miastu.
No bo ja chętnie zapraszam, my możemy porozmawiać z właścicielami, ale ja to ja, mi to tam wiesz. Dlaczego właściciel nie było na walnym zgromadzeniu? No przecież to jest, nie brzmi też poważnie.
Tego nie wiem. Mhm. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że w tym okresie no jakby zajmują się uporządkowaniem formalnym sytuacji w klubie i jakby no nie ignorują tego, co się dzieje.
Ale raczej robią to z dystansu z Ożarowa, nie z Gdyni. No umówmy się.
Nie, byli dopiero co w Gdyni.
No po jakimś dłuższym czasie i nie byli na walnym, ale byli w Gdyni. No to też mogli przyjechać trochę szybciej.
Byli w Gdyni zajmować się klubem. Też. Więc nie jest tak. Jakby właściciele nie ignorują tej sytuacji. Mhm. I jakby no ja jestem spokojny o przyszłość klubu. Problemy mamy, czy to natury finansowej, czy formalnej, ale naprawdę sytuacja Arki, nawet bym jej nie nazwał dramatyczną, mamy w tej chwili pewne problemy, ale klub nie jest zagrożony, drużyna jest silna, wszystko będzie dobrze.
Kto jest odpowiedzialny za letnie transfery?
Zaletnie transfery, kto jest odpowiedzialny. To też jest problem naszego klubu, o którym zresztą mówiliście.
Same problemy.
Krzysztofem. I w tym, tak, dużo mamy problemów. Natomiast tak, one nie odbiegają jakoś wielce od problemów, z którymi się borykają w innych klubach. I tak, to też jest problem Arki Gdynia, że my nie byliśmy i nadal nie jesteśmy strukturalnie poukładani na tyle, żeby okienka transferowe przebiegały dobrze, żebyśmy mieli tutaj powiedzmy jasną odpowiedzialność i też nasze okienko letnie transferowe z perspektywy czasu możemy na pewno powiedzieć, że było nieudane. I tyle. No musimy też zmienić dużo w planie sportowym. I czeka nas wiele zmian w zasadzie w każdym fragmencie klubu, między innymi dlatego przygotowaliśmy tak szczegółowy plan zmian. Natomiast oczywiście no ostatnie miesiące przez różne perturbacje można powiedzieć, że straciliśmy.
No to właśnie i cały czas do tego wracam, czyli jakby nikt nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w Arce, poza Wojciechem Myciem i Danielem Stefańskim. Tak to można po tej rozmowie odbierać. No,
bardzo
i kibicami.
Ale wiesz co, no, w zasadzie jak to tak puentujesz, to tym bardziej tylko potwierdzasz moje stwierdzenia, że nie jest tak źle, jeśli jacyś dwaj panowie są odpowiedzialni za nasze problemy. Nie no, bo jakby w związku z tym, że ty tak to upraszczasz.
Nie,
to
ja nie upraszczam, ja po prostu ja stawiam się w pozycji Grzegorza Stańczuka, który siedzi z wami, dziubię ten plan i przychodzi, i jest wszystko okej, okay. Plan jest gotowy, słyszałem, że był bardzo dobry, tam zakładał 2 miliony bodaj rocznie wpływów od właścicieli i rozmawia z panami Midakami, a oni mówią, nie, to jest zły moment, Myć nam nie dał karnego z Legią. No, tak to odbieram, przepraszam, jeśli upraszczam, ale tak mi się wydaje,
że
było.
Tak to odbierać, w porządeczku. Natomiast kto jest odpowiedzialny? No oczywiście są odpowiedzialni ludzie. No, można powiedzieć, że za letnie transfery, za błędy transferowe jestem odpowiedzialny ja z Antkiem. Możemy tak powiedzieć. Natomiast tak jak wspomniałem, klub nie był i według mnie nadal nie jest strukturalnie przygotowany do tego, żeby transfery i okienka transferowe przebiegały tak, jak powinny przebiegać w profesjonalnym klubie. Kiedy ja przychodziłem do klubu w kwietniu 2019 roku, Antek, czyli przyszły dyrektor sportowy, no ale w tamtym momencie osoba de facto już odpowiedzialna za pion sportowy, Antek praktycznie w ogóle nie miał czasu na oglądanie piłki nożnej, siedział zakopany w papierach. Tu akurat doskonale zrozumiałby mnie, gdyby tego posłuchał Michał Żewłakow, bo on powiedział też kiedyś w Kanał Plus, nie wiem, czy teraz wiernie zacytuję jego słowa, ale on powiedział, że on w Zagłębiu Lubin jest bardziej sekretarką niż dyrektorem sportowym, bo tak to wyglądało. Antek siedział zakopany w papierach, w dokumentach, w kontraktach i tak dalej. Tę część jego działalności w takiej mierze, w jakiej byłem w stanie, przejąłem ja. Mhm. Antek dzięki temu miał troszeczkę więcej przestrzeni na wreszcie na piłkę, na scouting i tak dalej, ale to po pierwsze, to jest tak za mało. Po drugie, to jest za późno. Więc nasze transfery nie były dobrze przygotowane. Były dokonywane bez żadnego planu, bez żadnej strategii, bo nie było w tamtym momencie nie było jak, komu, kiedy się tym wszystkim zająć.
Po no to prostu dobra,
my
okay.
byliśmy strukturalnie nieprzygotowani.
Macie problemy strukturalne, ja to rozumiem, jesteście w ramach tam jakiejś modyfikacji, ewolucji, prawda?
Tak.
To czy wówczas, tak, kiedy wy macie te problemy, to jest naprawdę mądry pomysł, żeby dawać Azorowi Busladziciowi wówczas rekordowy kontrakt w historii klubu? W takim momencie?
Decyzja właścicieli była taka, abyśmy zrobili mocny krok do przodu. Akurat jeżeli chodzi o Busladzicia, to on z tego, co ja wiem, bo jakby mnie wtedy jeszcze w klubie nie było, był obserwowany, weryfikowany jeszcze zimą poprzedzającą letnie okienko transferowe, czyli rok temu. Już wtedy były pierwsze podchody po to, żeby tego piłkarza ściągnąć. Kiedy w klubie pojawił się trener Jacek Zieliński, też na tyle, na ile był w stanie, szczegółowo go obejrzał i zapałał dużym entuzjazmem do tego ruchu. Analizowany był ten transfer przez nas dosyć dokładnie. Zresztą wyście też, kiedy my dokonaliśmy tego transferu, zrobili swoją analizę i wyraziliście się z dużą aprobatą, że to ciekawy, przemyślany ruch. Wiesz, po fakcie wszyscy możemy być mądrzy, tak? Ale też nie do końca było tak, że Azer był jakimś totalnym niewypałem transferowym.
Nie, no świetny był. Rafał.
Oczywiście.
Rafał.
Znaczy wiesz, trafił też na zły okres. No, my, umówmy się, graliśmy straszny paździerz.
Szirtladze też trafił na zły okres. A grał dobrze.
No nie, ale Szirtladze tak naprawdę zaczął grać dopiero od meczu z ŁKS-em Łódź. Wcześniej zagrał bodajże chyba dwa razy przed na końcówkę meczu, z tego co pamiętam. Mogę tam się mylić teraz jakoś minimalnie.
No tak czy tak grał dobrze.
Natomiast
przez część rundy, powiedzmy, tak? Potem kontuzja też.
Tak. No, ciężko porównywać te transfery. Inna pozycja, inny moment, w którym oni w ogóle byli w rundzie i też inne zarobki, więc inne oczekiwania. Więc jakby porównywanie tych transferów jest dosyć karkołomne. Natomiast okej, możemy się umówić. Transfer Busladzicia koniec końców okazał się niewypałem. Natomiast w momencie, w którym do nas przychodził, nie nazwałbym tego w momencie podejmowania decyzji, że to był jakiś absurd. No na ten moment myśmy nie mieli, jakby w tym momencie, w którym on do nas przychodził, straciliśmy Marka Wojnowicza. Potrzebowaliśmy bardzo silnej szóstki. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że to będzie zawodnik dużej klasy, który da nam jakość na pozycji, na której mamy duży deficyt. I tyle.
Mhm. Czy Piotrek Włodarczyk dalej jest przyjacielem klubu?
Piotrek Włodarczyk nie jest w tej chwili zaangażowany w pracę Gdynia.
Czyli już nie ma przyjaźni między wami. Bo tak kiedyś został nazwany, ja sobie tego nie wymyśliłem.
Przyjaźń na pewno jest, natomiast nie chcę nawiązywać do tamtej sytuacji, bo ona, na ten temat się nie będę wypowiadał, natomiast Piotr Włodarczyk nie jest już zaangażowany w pracę Arki. Jakby tyle.
A czy on był zaangażowany latem w transfery?
Tak, oczywiście.
I na przykład był zaangażowany w Azera Busladzicia, prawda?
Też, tak.
I jakby, któreś jeszcze?
O Boże. Nie, musiałbym teraz. Na pewno w któryś jeszcze, oczywiście. Był zaangażowany generalnie w całe okienko transferowe. Tak powiem.
I rozumiem, że
był.
Że on jakby został, może nie kozem ofiarnym, tylko przez to okno został odsunięty od klubu, tak?
Nie, to jakbym tego, ja bym tego w ogóle nie wiązał. Może po prostu zostało to od początku samego trochę źle skonstruowane, jeżeli chodzi o jakby funkcjonowanie Piotrka w klubie. bo jakby jego rola była czysto doradcza. A zostało to trochę zinterpretowane w taki sposób, jakby to był jakby bardzo ważna, ale jednak doradcza, a były takie głosy, jakby to był jakiś tutaj wstawiony słup, zresztą ja też jestem często traktowany w ten sposób przez kibiców, jakby to był to jakiś wstawiony słup do wyciągania pieniędzy przez właścicieli i figurant. Tak, a po prostu to była rola bardzo istotna, doradcza. Piotrek ma bardzo rozległe kontakty, więc można się posiłkować nimi i wspomagać niektóre ruchy, czy po prostu jako były piłkarz też ma spojrzenie bogatsze chociażby ode mnie na piłkę, więc na tyle, na ile był w stanie, pomagał, ale to jakby nie była osoba, która tutaj funkcjonowała na co dzień i tak dalej. Już Piotra w klubie nie ma go w strukturach, jeżeli w ogóle doradza, to być może doradza bezpośrednio właścicielom, natomiast my w pionie sportowym już działamy sami z Antkiem i z oczywiście też Pawłem Bednarczykiem, no ale w tej chwili jest nas trzech.
A ty pod którymi transferami byś się podpisał?
Wiesz co, nie chcę rozmawiać w ten sposób o tym, bo nie podoba mi się na przykład, znaczy ja rozumiem rozgoryczenie kibiców i złość, jestem zwolennikiem teorii, że w każdym klubie musi być ktoś, kto musi, ujmę to bez przekleństwa, bo jest przed 22, ale kto musi klub opuścić. Teraz był ten czas, kiedy kibice tym kozłem ofiarnym zrobili Antka Łukasiewicza. My mamy takie podejście, jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego. Ja nie chcę tutaj mówić, że temu byłem przeciwny, tu byłem za, gdyby nie moja decyzja, to tego by nie było. Nie chcę się w takie dyskusje wpakowywać. Mogę tylko powiedzieć tyle. Byłem również odpowiedzialny za okienko transferowe i okienko transferowe uznaję za nieudane. Uznaję je za nieudane między innymi dlatego, że totalnie jako klub nie byliśmy przygotowani strukturalnie do tego, żeby profesjonalnie przeprowadzać transfery.
Okej. Tylko mówiłeś wcześniej, że Busulalicia obserwowaliście jeszcze wcześniej, czyli był duży scouting, ale jednak nie byliście przygotowani. Nie rozumiem tego.
Znaczy, duży scouting, duży scouting na tyle, na ile jest w stanie pozwolić sobie Arka Gdynia, czyli jeśli jest czas, to po prostu ktoś z pionu sportowego leci piłkarza obejrzeć, czy ogląda x godzin pełnych meczów na Instacie, i tak dalej. No i wiem, że po prostu był już on na tapecie zimą, więc na tej bazie był to zawodnik, który już wcześniej był sprawdzany przez klub.
Biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje w klubie, te wszystkie zamieszania z odejściem prezesa, teraz z miastem, wy jesteście w zimą gotowi na strukturalnie na transfery, czy wciąż nie?
Nie. To znaczy, na pewno nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić transferów w taki sposób, w jaki ja bym na przykład tego oczekiwał. A być może uda nam się wykonać tej zimy ruchy do klubu, bo jak wspominałem, sytuacja nie jest dramatyczna, tak jak się wydaje, i jest niewykluczone, że będą ruchy również do klubu. Natomiast staramy się poruszać mądrzej i w ramach naszych możliwości działać bardziej efektywnie. Porównałbym nas w tej chwili, Adaś Marciniak ma dystans do siebie, więc zrozumiem, jak to powiem. Ja bardzo doceniam Adasia Marciniaka za to, jak mądrze i świetnie potrafi się poruszać w ramach swoich ograniczeń. Jest doświadczonym, mądrym piłkarzem i często świetnie sobie z tym radzi. Z tym, że nie wszystko robi tak jak Messi. My teraz do tej zimy próbujemy podejść podobnie, działać bardziej punktowo i na konkretnych naszych typach skupiać się na tyle, na ile możemy. Być może podam taki przykład, bez podawania nazwiska, bez mówienia o konkretach, ale jesteśmy w tej chwili bliscy zakontraktowania jednego piłkarza, na którym bardzo się skupiliśmy, którego oglądał na żywo Andek Łukasiewicz osobno, w innym meczu oglądał go na żywo Paweł Bednarczyk. Poświęciliśmy wiele godzin na jego obserwację. Zna go również bardzo dobrze człowiek z klubu od wielu lat. I jakby staramy się działać w ramach swoich limitów, możliwie efektywnie. I natomiast oczywiście nie jest to przygotowane jako klub, nie jesteśmy przygotowani strukturalnie, aby działać tak, jak ja bym tego oczekiwał.
Ale to mimo wszystko brzmi dość przerażająco, że klub ekstraklasowy nie jest w momencie, kiedy grozi mu spadek, strukturalnie gotowy na transfery.
To znaczy ja myślę, że to brzmi przede wszystkim obiektywnie i realistycznie, bo ja myślę, że niewiele klubów jest w tej chwili przygotowanych strukturalnie, merytorycznie do przeprowadzenia dobrych, naprawdę dobrych i zaplanowanych, nie będących wynikiem przypadku okienek transferowych, tylko pewnie w niektórych klubach sobie nawet tego nie zdają sprawy, a w innych może rozmówca by tego nie powiedział otwarcie.
Ostatnie dwa pytania. Czy jest temat Jarosława Fojuta w klubie?
Coś wczoraj chyba mówiliśmy, że o co chodzi między nim a Radkiem Sobolewskim. Natomiast nikt z nas nie wiedział, o co chodzi i chyba na tym temat się skończył.
Mhm. Czy będziesz zachęcał właścicieli, żeby pokazali swoją dobrą wolę naprawdę, czyli wyszli do kibiców?
Na pewno będę zachęcał do tego, żeby przejść do czynów, bo jednak ważne byłoby bardzo, żeby kibice mieli informacje zamiast domysłów, bo z kibicami jest trochę jak z kobietami. Jak mają się domyślać, to zawsze postawią na to najbardziej czarny scenariusz. No i złe jest to pozostawianie tych domysłów kibicom. Natomiast dużo ważniejsze będzie to, żeby właściciele sami czy stworzyć nam możliwości, żebyśmy przeszli do czynów i dali kibicom to poczucie, że rzeczywiście nie jest tak źle, jak to się mówi w mediach, bo nie jest tak źle. Natomiast mówię, dużo ważniejsze w tej chwili, myślę, że doszliśmy do tego etapu, w których same słowa właścicieli dużo nie zmienią, więc ja niekoniecznie ich na razie namawiam do tego, żeby wychodzili z jakimiś komunikatami, bo według mnie, jak to przemyślisz, to myślę, żebyś się zgodził, słowa niewiele teraz zmienią. Myślę, że teraz już jest czas chyba tylko na czyny.
Ale wcześniej mówiłeś, że brakuje komunikacji.
Tak, ale to już troszeczkę za późno jest na to. Oczywiście nadal warto, żeby te komunikacje znacznie polepszyć. Natomiast to chyba już trochę za późno, żeby tylko to miało sytuację naprawić po prostu. Natomiast to jest jakby jedna z głównych przewin, bo w sferze merytorycznej klub nie jest wcale w tak złej sytuacji, jakby tym spuentuję. Wszystko jest jakby na dobrej drodze, żebyśmy mimo wszystko radowali się wraz z końcem sezonu i spokojnie szykowali się do następnego.
A jeszcze zapytam tylko o ciebie, bo czytam komentarze pod naszą rozmową. No niezbyt cię lubią kibice.
Ja nie czytam. Znaczy inaczej. Potem sobie oczywiście przeczytam. Wiem, że kibice mnie nie lubią, ale ja ich rozumiem. To jakby jest też efektem tego, że komunikacyjnie z klubu nie dajemy powodów do tego, żeby było inaczej, więc to, że w tej chwili tam na Twitterze pewnie jest jakiś nieprzyjemny ściek, to nie jest wina kibiców. Może też nie do końca jest winą moją, ale no też w pewnym sensie, no ja też jestem w pewnym sensie klubem, więc trudno, żebym powiedział, że to całkowicie mam czyste ręce. No, myśmy wszyscy tutaj popełnili wiele błędów, pomimo tego, że ja mówię o tym, że właściciele mają dobre intencje i jestem spokojny o przyszłość klubów, właściciele też dają sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy można było zrobić lepiej, pewne zaniechania były niepotrzebne, także my mamy świadomość tego, że wiele można było zrobić lepiej, jeszcze wiele jest do naprawienia. Okay.
Musimy postawić kropkę, bo nam się kończy czas. Dzięki wielkie. Moim gościem był Rafał Żurowski. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, cześć.
To był program Trójmiasto jest nasze. Schodzę już z anteny, bo przedłużyłem tak o 10 minut. Paweł Paczul był z wami. Myślę, że było ciekawie. Do usłyszenia. Cześć.